po delikatnym oczyszczeniu z pierwszego kurzu okazało się, że to jest obiekt, który będzie wzbudzał sensację. I to wiedzieliśmy już pierwszego dnia.
Widzieliśmy oczywiście, że jest to ikonostas. Widać było fragmenty rzędu apostolskiego, rzędu proroków. Widać było najbardziej niestety zniszczone ikony namiestne, Hodegatrię, Chrystusa Pantokratora. Chyba taki najpiękniejszy, najlepiej zachowany, który stał się w pewnym sensie twarzą tego naszego odkrycia, czyli ten wspaniały Michał Archanioł na drzwiach diakońskich.
Ikonostas nowoberezowski. Audycja Alicji Pietruczuk.
Ikonostas to w kościołach chrześcijańskich tradycji bizantyjskiej ozdobna pokryta ikonami przegroda między prezbiterium a nawą. Trzech naukowców z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski i Jan Nowicki, w 2023 roku ogłosili, że na strychu cerkwi w Nowoberezowie dokonali sensacyjnego odkrycia.
Na strychy często trafiamy, dlatego że my pracujemy w instytucji, która się nazywa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jedną z pracowni w naszym instytucie jest pracownia katalogu zabytków sztuki w Polsce. To jest takie wydawnictwo, które powstaje od lat 50., które się cały czas zmienia. Poszczególne zeszyty, tomy stają się coraz bardziej szczegółowe. Katalog zabytków wygląda w ten sposób, że staramy się uwzględnić wszystkie zabytki z danego terenu. I oczywiście staramy się wchodzić na strychy. Wszędzie staramy się wejść, ale również na strychy i w ten sposób znaleźliśmy się na strychu cerkwi w Nowoberezowie, gdzie byliśmy właściwie jeszcze przez moment jesienią późną roku poprzedniego. Ale zobaczyliśmy, że tam tych rzeczy różnych, źle oświetlonych jest tak dużo, że trzeba przyjechać jeszcze raz. I przyjechaliśmy w kwietniu i wtedy poświęciliśmy temu strychowi dużo więcej czasu i uwagi. No i zaczęliśmy te rzeczy systematycznie wyciągać, oglądać, przecierać. Byliśmy we trzech. Akurat my trzej pracujemy tutaj w powiecie hajnowskim.
Cerkiew jest dość dużym obiektem, bardzo dobrze zadbanym zresztą, nie tylko w tej części dostępnej dla wiernych, ale również przemieszczając się w górę, najpierw po schodach na chór, potem w górę wieży. Tam zresztą bardzo wiele obiektów nas interesowało, gdzie są one po prostu na co dzień eksponowane. Natomiast potem wchodzi się po wieży na poziom dachów, przechodzi się przez takie malutkie drzwi, no i jest ogromna przestrzeń z więźbą dachową i ogromną liczbą różnego rodzaju przedmiotów. No jak to na strychach, różne rzeczy się tam znajdują. Natomiast to, co nas najbardziej zainteresowało, czyli te fragmenty ikonostasu, były upchnięte przy ścianie wieży, w mało dostępnym miejscu, zacienionym, zakurzonym. Widzieliśmy, że są tam jakieś elementy ornamentalne, ale na pierwszy rzut oka nie było widać, że mamy tam jakiekolwiek warstwy malarskie, tak więc to dopiero się okazało, jak zaczęliśmy wyjmować bardzo ostrożnie te elementy z tego miejsca.
Używając latarek, koledzy powiedzieli, że jest odkrycie, że trzeba się zastanowić, jak daleko możemy się posunąć w tym odkrywaniu, żeby sam obiekt nie doznał uszczerbku. Po kilku miesiącach byli konserwatorzy z Torunia, profesjonaliści i powiedzieli, że nie zrobiliśmy krzywdy obiektowi, co jest najlepszym świadectwem, przynajmniej dla mnie, że wiemy, jak z tymi obiektami się obchodzić.
My tutaj na Podlasiu pracujemy już jakiś czas, także zdajemy sobie doskonale sprawę, że tych ikonostasów z tego okresu XVII-XVIII-wiecznych prawie że nie ma. Także doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli to jest ikonostas wyglądający na pierwszy rzut oka na XVII-wieczny, to mamy do czynienia z zabytkiem, który jest najstarszy tu na Podlasiu. No ale też znamy zbiory białoruskie, Litwę też znamy, no i doskonale wiemy, że na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego właściwie tych analogii też prawie że nie ma, to znaczy nie ma tak obszernie zachowanych. To są jakieś poszczególne kwatery, poszczególne ikony, natomiast tak całych ikonostasów z tego okresu, no to właściwie prawie że nie ma.
pracujemy i w cerkwiach prawosławnych, i w kościołach katolickich wszelkich wyznań. Wchodzimy posiadając dokumentację konserwatorską. Mamy kartę z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Tak więc w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że mamy obiekty, których w ogóle nigdzie nie są ujęte w żadnej dokumentacji, no to wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z odkryciem.
Ikonostas Nowoberezowski ma tą wartość, że powstał dla tego terenu, prawdopodobnie na tym terenie w rozumieniu, że niedaleko, nie w samej miejscowości, może w kierunku Lublina, może w kierunku Brześcia, może w kierunku Wilna, to nie jest jeszcze dowiedzione i takiej tezy nie można na razie postawić, ale od momentu wykonania był zawsze w tej miejscowości, czyli był bardzo związany z osobami, które przychodziły się modlić do cerkwi, oddziaływał na nie. Tego Michała Archanioła widziało tysiące mieszkańców Nowoberezowa w poszczególnych pokoleniach, może nawet dziesiątki tysięcy, więc to jest obiekt lokalny, czyli według mnie bardziej wartościowy niż import, który pojawia się zakupiony za duże pieniądze albo przez przypadek trafia do danej miejscowości i jest piękny obiektywnie, estetycznie, ale nie jest tak bardzo związany z tym regionem.
Tutaj kolega oczywiście robi aluzję do najsłynniejszego odkrycia naszego zespołu, tylko że sprzed wielu lat, kiedy nas jeszcze nie było na świecie albo byliśmy małymi dziećmi, czyli odkrycie obrazu Święty Franciszek El Greca w Kosowie Lackim, gdzie też nikt się czegoś tak niesamowitego w tym miejscu nie spodziewał. To porównanie nam od początku przychodziło do głowy ze względu po pierwsze na nieoczekiwane odkrycie, a po drugie na odkrycie bardzo znaczące, ale właśnie to jest najbardziej fascynujące, że to jest obiekt, który tutaj był od początku, a jeśli jeszcze spojrzymy na tę ikonę, na której są przedstawieni fundatorzy, nie całego ikonostasu zapewne, tylko jego części. Także no mamy portrety, mamy wizerunki ludzi, którzy tutaj mieszkali.
I który jest podpisany.
A z kolei na innej ikonie jest podpisany Stefan Morozowicz. No to była ogromna nasza ekscytacja, kiedy przecieraliśmy skórzu, bo przecież jak myśmy wyciągali te obiekty ze strychu, no to one były przykryte tak dużą warstwą kurzu, że w ogóle nie było widać żadnych przedstawień. Dopiero jak przecieraliśmy, bardzo ostrożnie oczywiście, to się pojawiały takie elementy i krzyk tutaj chyba Janka, że jest, tak, jest napis, jest napis. Może sygnatura, patrzymy, no nie, sygnatura nie, no ale wyraźnie napisano, że ten obraz ufundował Stefan Morozowicz.
Przeprowadzaliśmy wstępne kwerendy, wiemy, że w ogóle nazwisko również, tak jak sam obiekt, związane jest z tymi terenami, mamy różnych Morozów, Morozewiczów, ale nie chcemy tutaj wskazywać, kim konkretnie ten podpisany na ikonie jest, bo tego z całą pewnością na ten moment powiedzieć nie możemy. W ogóle mamy też do czynienia z obiektem, który nie wiemy tego jeszcze znowuż ze stuprocentową pewnością, bo to będziemy wiedzieli po badaniach konserwatorskich, ale podejrzewamy, że w bardzo nikłym stopniu był dotykany przez jakichkolwiek naprawiaczy, konserwatorów, amatorów bądź bardziej profesjonalnych. Tak więc znowuż jest to bardzo ekscytujące, że możemy taką niezapośredniczoną sztukę z XVII wieku oglądać.
Nowoberezowo to wieś w gminie Hajnówka. Dziś mieszka tu około 250 osób. Tutejsza parafia prawosławna pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego składa się z kilku sąsiednich wsi i liczy około 900 wiernych. Proboszcz parafii, ksiądz Jan Kazimiruk, ma nadzieję, że odkrycie ikonostasu spopularyzuje wieś i jej zabytki.
Ile razy już do tej pory wymieniono nazwę Nowoberezowo? Wspomniano o cerkwi w Nowoberezowie. Na pewno bardziej zainteresuje od strony turystycznej. Podkreślam zawsze, że Nowoberezowo jest pod tym względem w okolicy ewenementem. Posiadamy dwie świątynie czynne, stojące na oddzielnych placach cerkiewnych. Świątynia drewniana, która była stawiana jako cerkiew unicka w czasie trwania Unii, nie została po budowie murowanej rozebrana, wręcz została wyremontowana i przez to też zachowana do dnia dzisiejszego. Te burzliwe koleje dziejów na tych terenach, kwestia Unii, kwestia powrotu unitów na prawosławie, no ale też i obraz docenienia spuścizny ojców. Próbowano zachować, aniżeli niszczyć. Na pewno troszeczkę powaliła kwestia datowania samego ikonostasu, no bo to, że cerkiew jest, mówimy tutaj o cerkwi drewnianej, o cerkwi świętego apostoła Ewangelisty Jana, że ona jest jedną z zachowanych drewnianych najstarszych w okolicy i z tym też to, co się w niej znajduje. No ale tutaj datowanie ikonostasu na początkowo, ta wersja 1620 rok, no robi wrażenie. Nawet od tej strony czysto praktyczne w kwestii zachowania przez te burzliwe koleje tutaj na naszych terenach było przecież i wojny, a przede wszystkim bieżeństwo w 1915 roku. Bardzo wiele rzeczy wywieziono i one już nigdy nie wróciły. A tutaj takie znalezisko.
Ornamentyka, która zdobi ten obiekt, jest bliska raczej sztuce XVI, początku XVII wieku w większości, niż drugiej połowy XVII wieku, więc to oczywiście każe myśleć o tej pierwszej połowie, pierwszej, drugiej ćwierci. Natomiast pewne formy stosowano bardzo długo. Często istnieją obiekty, zwłaszcza ikony, które pochodzą z wieku już XVIII, a wyglądają na pierwszy rzut oka na XVII-wieczne. My tutaj zakładamy ostrożnie druga, trzecia ćwierć XVII wieku. Carskie wrota, czy jak to woli, drzwi królewskie, reprezentują raczej stylistykę z trzeciej ćwierci XVII wieku. Trzeciej, może czwartej. Z tego tak dokładnie nie wiemy, więc na razie my celowo mówimy o XVII wieku, bo raczej trudno nam sobie wyobrazić, żeby był to obiekt już XVIII-wieczny. Trzymajmy się na razie XVII wieku. No bo...
Udział w fundacji parafii, a być może również samego budynku świątyni, miała królowa Konstancja Habsburżanka, żona Zygmunta III Wazy, która była właścicielką części tych ziem. Więc to pobudza do myślenia, była to trzecia cerkiew
w tej części Podlasia. Nie tyle Podlasia, co właściwie całej diecezji łodzibierskiej, więc to jedna z pierwszych cerkwi ufundowanych jako unickie.
Adrian Kazimiruk, syn proboszcza w Nowoberezowie, jest z wykształcenia archiwistą, a z zamiłowania badaczem historii parafii.
Jest dużo starsze, bo datacja mówi o początku wieku XVII. Powstaje jako kolejna tura lokacji miejscowości w tym regionie. Wtedy administracyjnie było to leśnictwo bielskie. Wieś nazywa się Berezów Nowy, Nowoberezowo, czasem Nowobrzezowo, a ten dopisek nowy wynika z tego, że pierwszymi osadnikami byli mieszkańcy jeszcze XVI-wiecznej miejscowości Berezowo, która do dziś się zachowała pod nazwą Stare Berezowo. Wieś Nowe Berezowo na samym swoim początku nie odgrywało tej najważniejszej roli, bo nie mieszkał tutaj wójt. Wójt był w sąsiedniej miejscowości, w Nowokorninie, więc Nowokornin w tamtym czasie mógł być uznawany za tu trochę ważniejszą miejscowość, ale niedługo po założeniu wsi Berezowo zyskuje na znaczeniu ze względu na pierwszą cerkiew. Mamy dokument z 1617, z końcówki roku, który podaje o nadaniu gruntu pod budowę, pod organizację cerkwi i cmentarza i przyjmuje się, że rok później, w 1618, powstaje pierwsza cerkiew ku czci świętego Jana Teologa. Ona się nie zachowała do dnia dzisiejszego. Ona funkcjonowała przez około 150 lat, do 1771 roku i wiemy, że od samego początku była otoczona cmentarzem, czyli pełniła też rolę cerkwi cmentarnej. Mamy Dopiero w 1727 roku pierwsze świadectwo, jak ta cerkiew wyglądała. Ono nie jest bogate, to jest wizytacja wiekańska, która trochę nam mówi o wystroju tej świątyni, o tym, że była to cerkiew drewniana, o tym, że miała zewnętrzną, osobną dzwonnicę na bramie cerkwi. Natomiast w 1771 roku zapada decyzja o budowie nowej cerkwi w Nowoberezowie. Tej cerkwi, która już do dzisiaj się zachowała. Myślimy, że przyczyna była tylko praktyczna. To jest, ta pierwsza cerkiew nie mogła być rozbudowana przez nekropolię, która się wokół niej znajdowała. W związku z rozrostem parafii, z zwiększeniem jej liczebności, a także potrzeb, zdecydowano się na budowę nowej świątyni w zupełnie nowym miejscu, aczkolwiek nie tak daleko położonej, bo dzisiaj trzy podwórka dalej. Uważamy, że cerkiew pierwotna została rozebrana. Badacze tego odkrytego ikonostasu uważają, że właśnie ten ikonostas został przeniesiony z jednej do drugiej cerkwi.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że te kwestie związane z Unią Brzeską bywają kontrowersyjne i to one są różnie oceniane. Ze strony katolickiej często jest może przesadne eksponowanie Unii jako czegoś bardzo pozytywnego. Ze strony prawosławnej często jest przesadne negowanie Unii. Większość takich wyposażeń z XVII-XVIII wieku została zniszczona, czy tam zlikwidowana w wieku XIX, co u niektórych odbiorców wywołało pewien sprzeciw, że to wcale nieprawda, że w XIX wieku po przywróceniu prawosławia, tylko że właśnie raczej w XVIII wieku podczas stopniowej latynizacji, okcydentalizacji tych wnętrz cerkiewnych, kiedy usuwano te ikonostasy. Jak zwykle prawda leży po środku, bo oczywiście część usuwano rzeczywiście w wieku XVIII, ale też liczne inwentarze, dokumenty wskazują, że w XVIII wieku tych ikonostasów może nie powstawało zbyt wiele nowych, ale powstawały nowe, często carskie wrota, elementy ikonostasów, więc to nie jest prawda, że one były gremialnie usuwane wtedy. Natomiast rzeczywiście były wymieniane w wieku XIX. Ale my też nie chcemy tego jakoś oceniać negatywnie, pozytywnie, bo to też się często tak mówi, że jeśli ktoś zniszczył kiedyś dawniej, usunął jakiś zabytek, to jest zawsze złe. Z naszej obecnej perspektywy oczywiście to jest złe, jeśli zabytek zostaje zniszczony. Natomiast pewne rzeczy trzeba widzieć w szerszym kontekście historycznym. To wszystko nie jest takie proste. Unia była projektem politycznym, który miał pewne zadania do spełnienia w swoim czasie. Ona w dużej mierze straciła sens w XIX wieku i nie pochwalamy niszczenia czegokolwiek, ale no, należy na to patrzeć z pewnym dystansem. Pewne rzeczy się zmieniały i tyle. No, te obiekty nie przetrwały, ale z pewnością to ikonostas powstały w czasach unickich. One na pewno powstały w bardzo silnej inspiracji sztuką zachodnią. Nie w tradycji bizantyjskiej. Mamy tutaj sporo realizmu, tego modelunku twarzy. Ale to mówienie o tym, że ikona zawsze jest utrzymana w tym bizantyjskim kanonie, też jest w pewnym sensie uproszczeniem. Dlatego, że te ikony XIX-wieczne, na które wymieniano elementy wyposażenia z XVII-XVIII wieku, one tak naprawdę też były bardzo dalekie od tego kanonu. Powstawały często według wzorów zachodnich, niemieckich różnych rycin, tworzone przez artystów, którzy ukończyli akademię w Petersburgu, gdzie uczyli się na sztuce zachodniej. Także te granice są płynne. Na pewno oczywiście tym ikonom blisko do tradycji zachodniej.
Tym nowoberezowskim.
Tak. Tym nowoberezowskim.
Profesor Antoni Mironowicz zajmuje się historią prawosławia w naszym regionie.
Część cerkwi była budowana jako cerkwie prawosławne. Nawet można powiedzieć, że po Soborze Brzeskim w 1596 roku była taka akcja, właściwie ruch wśród elit ówczesnych prawosławnych, którzy tworzyli masowo klasztory. Powstało około 40 klasztorów na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też właściciele majątku fundowali cerkwie prawosławne. Dominującą tendencją było przejmowanie przez unitów bądź ich titorów obiektów sakralnych, które wcześniej należały do cerkwi prawosławnej. Dlatego też z tym każdym przypadku, kiedy mówimy o jakimś obiekcie, musimy popatrzeć, w jakich okolicznościach on powstał, kto był właścicielem majątków, jaka była jego polityka wyznaniowa i ostatecznie, kiedy ta cerkiew została przy prawosławiu bądź przeszła na Unię. Tutaj trzeba rozumieć wiele kwestii. Po pierwsze, cerkiew unickiej jako takiej nie było i nie ma właściwie, dlatego że duchowieństwo i episkopat, który przyjął Unię, on przyjął dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego i jest częścią Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego też w wyposażeniu i w urbanistyce, architekturze sakralnej cerkwi unickiej spotykamy wiele elementów łacińskich, charakterystycznych dla kościołów rzymskokatolickich. I nie jest to nic dziwnego, albowiem zarówno dogmatyka, jak też obrzędowość, były one zbliżone do Kościoła rzymskokatolickiego. To, że w świadomości takiej historycznej i też w różnych opracowaniach się podkreśla, że uznano jurysdykcję papieską, a zachowano dotychczasową tradycję, obyczaje, to nie jest do końca prawda. Zwłaszcza po Soborze Zamojskim w 1720 roku platonizowano właściwie cały i wystrój wewnętrzny, i obrzędowość, i sposób odprawiania nabożeństwa. Liturgię zastąpiono cichymi mszami, wprowadzono godzinki, wprowadzono też dzwoneczki, zniesiono ikonostasy, na ich miejsce budowano ołtarze, w tym również ołtarze boczne, urządzano święta charakterystyczne Kościoła rzymskokatolickiego, na przykład kult świętego Antoniego Pieczarskiego, zastąpiono kultem świętego Antoniego Padewskiego. Takich przypadków mamy wiele. W związku z tym tutaj trzeba patrzeć dokładnie na każdą historię poszczególnej parafii, w jaki sposób ona przetrwała przez kilka tych stuleci i generalnie rzecz biorąc, trzeba popatrzeć, kiedy nastąpiło to zjawisko latynizacji w wystroju wewnętrznym, w architekturze.
Nie wiemy, jak pierwsi mieszkańcy Nowoberezowa przyjęli erygowanie swojej świątyni w 1618 roku jako unickiej, ale po ponad 200 latach, kiedy w 1838 roku już w Imperium Rosyjskim Unię Kościelną likwidowano, parafianie buntowali się przeciwko zmianie wystroju cerkwi, wstawianiu ikonostasu, wynoszeniu organów i monstrancji. Domagali się też pozostawienia unickiego proboszcza Antoniego Pańkowskiego, który odmówił konwersji. Ostatecznie parafia przeszła na prawosławie, podobnie jak ksiądz Pańkowski, któremu zagrożono zesłaniem do Kostromy. Jak to się stało, że stary ikonostas mimo to ocalał?
Pomocą troszeczkę w rozjaśnieniu tych faktów jest świadectwo, które zostało zachowane w książce podróżnika Wsiewołoda Krestkowskiego, który w 1872 roku przy okazji pobytu tutaj w tej parafii opisuje, że był już nowy ikonostas, ale ten, o którym rozmawiamy, był jako elementy wystroju samej świątyni, znajdował się w cerkwi. Nie dość tego, ksiądz Julian Kłoczkowski w rozmowie z tym podróżnikiem wspominał, że właśnie ze względu na wartość artystyczną, historyczną ikonostasu ma zamiar przekazać ten ikonostas albo do muzeum w Petersburgu, albo do muzeum w Grodnie. Także wynikało z tego, że ksiądz Julian wiedział, że to jest coś cennego i wartego zachowania. To jest rok 1872, to jest moment przed budową świątyni, której podjął się ksiądz Julian Kłoczkowski. No i ta budowa świątyni murowanej prawdopodobnie przeszkodziła w tych planach przekazania tego ikonostasu. Później w latach 1883-86 nastąpił remont tej drewnianej cerkwi. Cerkiew zmieniła swój wygląd i wyposażenie. Prawdopodobnie to był chyba czas, w którym ten ikonostas przeniesiono na wyższe kondygnacje cerkwi.
Parafia decyduje się na budowę zupełnie nowej cerkwi parafialnej, która od razu zyskuje takie miano. cerkwi zupełnie innej, murowanej, wzniesionej ołtarzem na wschód, zgodnie z kanonem, w miejscu szczególnie ważnym dla całej społeczności parafialnej, bo w miejscu historycznie najstarszym, czyli w miejscu, gdzie stała ta pierwsza niezachowana cerkiew. Być może cerkiew drewniana mogła być w kiepskim stanie technicznym. Ojciec Julian Kłoczkowski, który pełnił posługę w Nowoberezowie przez 45 lat, no i skoro był świadomy, jak ważne znaczenie miały te ikony z ikonostasu, to miał też świadomość, że warto zachować tą drewnianą cerkiew. I to się udało. Te cerkwie przetrzymały różne zawieruchy wojenne, zmiany granic, które od końca XVIII wieku aż do końca II wojny światowej ciągle niemal się zmieniały.
Jest w dokumentach opis z dnia wyświęcenia murowanej cerkwi. Poświęcenia dokonywał biskup brzeski Włodzimierz. Droga z murowanej cerkwi tutaj na plebanie zajęła dla biskupa ponad 2 godziny. Tyle czasu udzielał błogosławieństwa. Na tą okoliczność zebrało się prawie 10 tysięcy wiernych. 10 tysięcy. Ja troszeczkę właśnie niedowierzając przeszukałem spis z tamtego okresu. No i się okazało, że liczba wiernych w parafii dochodziła do 5 tysięcy. Carski trakt, on pewnie też swoją rolę odgrywał. Ta droga, która prowadziła właśnie przez Czyże, przez Osówkę, przez Nowe Brezowo do Białowieży. I tu też pewnie jakaś pomoc była w tym względzie. I oko pańskie.
Rodzina carska inspektowała budowę cerkwi w Niebowstąpienia, ponieważ wiemy, że w 1875 roku zmierzający do Białowieży wielki książę Włodzimierz wysłuchał koncertu w Nowoberezowie i później zostało takie wręczone wyróżnienie pieniężne dla tego chóru za to, że tutaj taka uroczystość miała miejsce. I rzeczywiście ci cerowie czy członkowie rodziny carskiej przez Nowoberezowo przejeżdżać mogli, bo tutaj wiódł ten trakt do momentu wybudowania kolei. I też z tego powodu w Nowoberezowie mamy pomnik krzyż ufundowany z okazji koronacji ostatniego cara Mikołaja II. No i ten krzyż, jak się okazuje, można powiedzieć, cudownie się zachował.
Jeżeli mówimy o architekturze, to generalnie rzecz biorąc cerkwie prawosławne, czy cerkwie unickie, czy kościoły rzymskokatolickie w owym czasie specjalnie się nie różniły. I de facto poza krzyżem, poza ewentualnie wielką kopułą znajdującą się na obiektach cerkwi prawosławnych, mamy, jeżeli chodzi o architekturę, właśnie podobny styl. Były pewne szkoły architektoniczne, szkoły budownicze, które funkcjonowały na tym obszarze pogranicza polsko-litewsko-ruskiego i one tworzyły właśnie pewien swoisty model architektoniczny, który przetrwał do dnia dzisiejszego. I zależało właściwie od sponsora, od klitora, od opiekuna, który dawał pieniądze, co się ostatecznie znalazło w wyposażeniu danej cerkwi. Więc mamy mnóstwo przykładów chociażby cudownych ikon, obrazów prawosławnych w kościołach rzymskokatolickich, ale też mamy wiele elementów łacińskiej sztuki sakralnej w wielu obiektach prawosławnych, które w tych obiektach przez cały czas funkcjonowały jako prawosławne do dnia dzisiejszego. Chociażby przykład Jabłeczny czy w Zabłudowie, tu gdzie nie było problematyki unijnej. Niemniej jednak niektóre elementy charakterystyczne dla sztuki sakralnej łacińskiej, one się znalazły w cerkwi prawosławnej tylko dlatego, że było to wtedy na czasie poszukiwane, bardzo piękne, nie kontrastowało z dogmatyką kościoła prawosławnego i te elementy wyposażeniowe również przyjmowano. Brano uwagę to, co było od wieków wspólne dla obu kościołów. Po roku 1839, kiedy to większość parafii powróciła do cerkwi prawosławnej, zmieniono też i wystrój. Zastąpiono nie tylko księgi liturgiczne, ale też wyposażenie. Właśnie wprowadzono nowe ikonostasy. również zaczęto budować świątynie, ale których autorami byli wybitni specjaliści z Petersburga, z Charkowa, z Moskwy. Mamy więc wiele takich przykładów budownictwa sakralnego wybudowanego właśnie w połowie bądź drugiej połowie XIX wieku. Już cerkwie murowane na planie krzyża greckiego, wyraźnie zaznaczoną kopułą. To wszystko świadczyło o tym, że nowy trend został wzmocniony nowym budownictwem sakralnym. Tworzono ikonostasy podobne do takich, jakie znajdowały się w Kijowie, w Moskwie, w Petersburgu. To były te symboliczne elementy, które trzeba było wprowadzać. Kult nowych świętych, jak Serafima Serowskiego, czy Sergiusza z Radonieża, one miały pokazać ową jedność prawosławia na tym zintegrowanym terenie. Traktowano te wszystkie regionalne nasze elementy i obrzędowe, i wyposażeniowe jako przejaw latynizowania i przejaw pozostałości unickiej. I w związku z tym w pierwszym zwłaszcza okresie, w latach 40. XIX wieku i 50. wiele takich lokalnych tradycji zostało zastąpione właśnie tą tradycją wielkoruską, co nie przyczyniło się do zachowania owej naszej regionalności, ale też tożsamości religijnej kształtowanej tutaj od początku chrześcijaństwa do dnia dzisiejszego. Natomiast pozostała świadomość pewnej wspólnoty dziejów, wspólnoty tradycji chrześcijańskiej, czego najlepszym dowodem jest to, że na terenie Podlasia nie było jak istotnych konfliktów wyznaniowych, charakterystycznych, chociażby dla ziem na Ukrainie i to w różnych okresach dziejowych. Dlatego też możemy się szczycić, że ta tradycja szacunku i tolerancji, poszanowania innych, różnych wyznań, kultur i tradycji z Wielkiego Księstwa Litewskiego przetrwała właśnie w tym naszym fragmencie dawnej Rzeczypospolitej, czyli na Podlasiu.
Być może dawni przodkowie Hanny Poznańskiej byli fundatorami ikon z zabytkowego ikonostasu w Nowoberezowie.
Ja zaczęłam się interesować historią Berezowa ze względów rodzinnych, ponieważ moja mama tutaj się urodziła. Przyznam, że byłam pod wrażeniem, że w tak małej miejscowości się zachowało wiele śladów wielkiej historii. Też bardzo interesowało mnie, w jaki sposób wieś powstała, dlaczego właśnie tutaj powstała parafia unicka. Najprawdopodobniej wsie te były zakładane, to się nazywało lokacja na surowym korzeniu. Osoby, które chciały się tutaj osiedlić, dostawały działkę i przez pewien czas były zwolnione z podatku. Lasy były wycinane, to trwało. W 1596 nie miała miejsca Unia, natomiast ludzie tutaj osiedlający się na pewno byli prawosławni. Parafia w Czyżach, parafia Dubicze Cerkiewne to były parafie prawosławne. Jeżeli została założona parafia unicka, przyszedł tutaj ksiądz, który sprzyjał Unii, to miejscowa ludność szła za duchownym. Jedni z fundatorów ikon w tym ikonostasie nosili nazwisko Moros, ja też pochodzę z tej rodziny. Nasi przodkowie byli unitami. Jeżeli to jest 200 lat historii, to fajnie by było po prostu nie zaniedbywać tego i z taką wolnością podejść do badania tej historii, bo jest to po prostu bardzo ciekawe. A właśnie w tym burzliwym momencie powstało Nowe Berezowo. Tak samo powrót do prawosławia był też bardzo ciekawym momentem.
Parę lat temu byli turyści w cerkwi, akurat żona oprowadzała i na koniec zadano takie pytanie, które troszeczkę zdziwiło, a z drugiej strony pokazało pewien sposób postrzegania prawosławnych z głębi kraju. Skąd pani przyjechała? Sądzono, że prawosławni tutaj znaleźli się gdzieś skądś, przyjechali, nie wiem, z Bałkanów, ze wschodu, z jakiegoś innego terenu. Nie to, że musimy się bronić. Porządek bizantyjski na terenach państwowości Polski istnieje od samego zarania jej i to nie jest kwestia ani zaborów, ani wielkich migracji, tylko to są tutejsi, to jest nasze dziedzictwo i wpisuje się w to też zachowany ikonostas.
Co jest fenomenem, to, że gwara tutejsza, to gwara, która się zachowała przez 500 lat. To jest gwara pierwszych mieszkańców, którzy tutaj się osiedlili, niezależnie od tego, czy to była Unia, czy wróciło prawosławie, to ludzie tutaj mówią ciągle tym samym językiem. Thank you.
Czy ikonostas powróci do Nowoberezowa?
Jego eminencja powołał zespół, który podpisał porozumienie z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków. I na podstawie tego porozumienia ikonostas na chwilę obecną został wydany do badań nad nim i do przygotowania projektu konserwacji tego zabytku. Cały proces jest jeszcze przed nami. Jest określony czas do tego, żeby te badania przeprowadzić i wykonać taki projekt. I według porozumienia po tym okresie obiekt wraca do cerkwi. No i będziemy podejmować kroki do konserwacji. To tutaj będą potrzebne bardzo specjalistyczne prace. To jest bardzo długi proces. Miejmy nadzieję, że zakończy się właśnie w taki sposób, że będziemy mogli cieszyć nasze oczy. Przynajmniej jeżeli nie w całości, to w jakiejś części on będzie zaprezentowany tutaj, w tym miejscu, w którym przebywał przez te 400 lat. Mamy ku temu bardzo dobre warunki, chociażby wspomniane dwie świątynie. Mamy jeszcze stary dom parafialny, który mamy nadzieję też w swoim czasie wyremontować, jeżeli będzie taka potrzeba, zaadoptować w tym kierunku. Ale to decyzja należy do metropolity.
Dyskusja, czy obiekt ma wrócić do Nowoberezowa, na pewno jest w gestii metropolii prawosławnej. Oczywiście parafia ma też dużo do powiedzenia, ale pytanie jest, kiedy uda się zdobyć na tyle duże finanse, żeby ten obiekt nie tylko zabezpieczyć, zbadać, rozpoznać, ale przeprowadzić kompleksową konserwację, która pozwoli zrekonstruować obiekt nie tylko na ekranie komputera czy w artykule, gdzie ta ilustracja się znajduje, ale w rzeczywistości, tak żeby mógł być oglądany. I to jest pytanie, kto ma taką powierzchnię i ma pieniądze na utrzymanie obiektu, który powinien mieć przynajmniej 12 metrów szerokości, jak nie więcej. Bo jeszcze tu nie padło, ale fragmenty ikonostasu z Nowoberezowa łącznie to jest blisko 80 metrów kwadratowych powierzchni z dziurami.
Na przykład brakuje całego rzędu świątecznego. To jest nasza wielka, nie wiem, nadzieja. Może jakiś trop, może ktoś gdzieś pamięta, że kiedyś te elementy, nie wiem, wywieziono, że ktoś sprzedał, zgubił. Z jednej strony oczywiście jest to obiekt, który jest z Nowoberezowa, który zawsze w tym Nowoberezowie był. On teraz, wyjeżdżając do Torunia, odbył prawdopodobnie drugą najdłuższą podróż w swoim życiu. Pierwsza była z warsztatu, w którym powstał. My tak ostrożnie bardzo przypuszczamy, że mógł to być Brześć, ale jeszcze tego, bardzo wstępnie i bardzo ostrożnie. Druga podróż była z najstarszej cerkwi w Nowoberezowie, która już nie istnieje, która powstała zapewne jakoś wkrótce po roku 1617. Do tej cerkwi, która jest zachowana, która pochodzi z 1771 roku. No i teraz to jest ta kolejna podróż. No i oczywiście z jednej strony chciałoby się, żeby obiekt do Nowoberezowa wrócił, no ale z drugiej strony, czy będzie tam mógł być dobrze eksponowany, tego nie wiemy. My osobiście byśmy bardzo chcieli widzieć ikonostas Nowoberezowa, który ma specjalną salę w muzeum dużym i jest dostępny zawsze dla każdego, jest obiektem badań i zachwytów. Jest absolutnie za wcześnie, to pewnie tego typu dyskusje będzie można prowadzić za 2-3 lata.
Myślę, że każdy turysta w muzeum ma takie wspomnienie, że wchodzi do budynku, do sali i jest ten jeden obraz, który od razu ściąga oko. To wydaje mi się, że gdyby eksponować te fragmenty ikonostasu nowoberezowskiego w muzeum, to myślę, że one by tak oko ściągały od razu, dlatego że mamy tu przepięknie zupełnie malowane detale twarzy, świetne opracowanie światłocieniowe, piękne elementy biżuterii, tu szczególnie właśnie sprzączki, guziczki, lamówki, płaszcza wykonane z niezwykłym kunsztem. No to są wszystko różne takie detaliki, które sprawiają, że z takiej strony czysto estetycznej patrzy się na te przedstawienia z niezwykłą uwagą i przyciągają one oko. Mówimy dużo o historii, o tożsamości regionu, ale myślę, że to, co też jest ogromnym przywilejem i radością historyka sztuki, to praca z zabytkami, które są pięknymi przedmiotami, z którymi pięknie się pracuje.
Ja dostrzegam poza wartościami estetycznymi, historycznymi też taką wartość, że na tym terenie, który mówimy czasami jest między Europą a Rosją, czyli bardzo burzliwym, gdzie było mnóstwo wojen, mnóstwo zniszczeń, że tu mamy do czynienia z absolutnym podarunkiem od historii, że coś zachowało się właśnie z tego XVII wieku w takiej ilości i to jest kolejnym cudem. Na tym naszym pograniczu polsko-białoruskim, korony z Wielkim Księstwem Litewskim, każdy taki zabytek ma wartość dużo większą niż paralelny zabytek w Europie Zachodniej.
Była to audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk, Ikonostas Nowoberezowski. Opowiadali profesor Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski i Jan Nowicki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, profesor Antoni Mironowicz, proboszcz prawosławnej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie ksiądz Jan Kazimiruk, Adrian Kazimiruk oraz Hanna Poznańska.